Zespół pracujący nad rządowym e-podręcznikiem zwolnione.
Wypowiedzenia z MEN-u otrzymali m.in. Marlena Plebańska, koordynatorka rządowego projektu, a także eksperci merytoryczni, którzy zajmowali się poszczególnymi częściami cyfrowych publikacji dla uczniów.
Jeden z dzienników napisał, że powodem zwolnień jest niska jakość merytoryczna materiałów przygotowanych przez rządowych ekspertów oraz niezadowalająca strona graficzna. Błędy merytoryczne są na tyle duże, że w niektórych przypadkach podręczniki nie nadają się do jakichkolwiek modyfikacji.
Poseł Sławomir Kłosowski, były wiceminister edukacji, mówi, że Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie pytało o kwestię e-podręcznika, gdyż od początku proces realizacji tego projektu budził wątpliwości.
Cały czas słyszeliśmy zapewnienia, że wszystko jest w porządku, wszystko jest o czasie. Drobne poślizgi będą nadrobione. Natomiast ta informacja, która ukazuje się w dniu dzisiejszym o tym, że następują w związku z e-podręcznikiem zwolnienia w Ministerstwie Edukacji, jest informacją potwierdzającą te nasze wątpliwości. Szkoda tylko, że tak późno i szkoda tylko, że będzie się to odbijało kolejnymi opóźnieniami, jeżeli chodzi o wydanie tego e-podręcznika i szkoda, że to tylko jakieś kozły ofiarne w Ministerstwie Edukacji, a nie osoby de facto odpowiedzialne za nadzór nad przygotowaniem tego e-podręcznika.
W ubiegłym tygodniu Ośrodek Rozwoju Edukacji unieważnił przetarg na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, bo nie dysponuje końcową wersją materiałów oraz funkcjonalną platformą technologiczną e-podręcznika. To poddaje pod wątpliwość zapowiadany termin wprowadzenia e-podręczników.
Tymczasem Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że termin wdrożenia w życie e-podręcznika nie jest zagrożony. Mają być one gotowe 1 września 2015 roku.
Dziś w Warszawie odbędzie się trzecia sesja nowej Rady Miasta.
W porządku obrad znalazł się m.in. punkt poświęcony informacji prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz dotyczący przyczyn opóźnienia otwarcia centralnego odcinka drugiej linii metra i planowanego terminu oddania go do użytku. Radni zajmą się też projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia prezydenta Warszawy.
Maciej Wąsik, radny PiS w Warszawie, mówi, że kwestia metra była sztandarową obietnicą Hanny Gronkiewicz Waltz przed wyborami. Dodał, że po raz kolejny warszawiacy zostali oszukani.
Pani prezydent obiecała, że otworzy metr w terminie tuż po wyborach, czyli 14 grudnia. Ten termin minął, nadal metra nie ma. Budzą się oczywiście pytania, dlaczego tak jest. Czy pieniądze zostały wydane prawidłowo, czy inwestycja nie była prowadzona zbyt niedbale poprzez pośpiech. I co się dzieje z warszawskim metrem? Stąd radni Warszawy chcą, żeby Hanna Gronkiewicz-Waltz stanęła przed radą i odpowiedziała na kilka zasadniczych pytań. To metro i obietnica otwarcia w grudniu bardzo pomogła w drugiej turze Hannie Gronkiewicz-Waltz wygrać wybory w Warszawie. Jak się okazało, było to kłamstwo, bo cała władza Platformy oparta jest na kłamstwie.
O sprawę realizacji inwestycji budowy centralnego odcinka drugiej linii warszawskiego metra pytał dziś w Sejmie prezesa Rady Ministrów m.in. poseł Adam Kwiatkowski.
Na jakim etapie są odbiory techniczne? Podobno została ta linia zgłoszona do odbioru 30 września. Ile takich odbiorów zostało dokonanych, a ile jest w trakcie? I w trakcie ilu odbiorów tak naprawdę one są niemożliwe ze względów na złe lub nie takie, jak powinno być wykonanie tych przystanków? Chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie konsekwencje wynikają z jednej strony dla warszawskiego samorządu, ale również czy wynikają dla budżetu państwa, bo jest to przecież sztandarowa inwestycja realizowana w oparciu o fundusze unijne, a to opóźnienie, o którym mówimy, w świetle tego, że nie wiadomo, kiedy ta linia metra zostanie oddana do użytku, może generować takie zagrożenie. Czy zostaną w związku z tym osiągnięte, założone w tej inwestycji wskaźniki i jakie z tego tytułu jest zagrożenie karami?
Przedstawiciel resortu infrastruktury Adam Zdziebło odpowiedział, że zakres rzeczowy projektu został zrealizowany, natomiast czas budowy był wyjątkowo krótki, bo tylko 4 lata, co w porównaniu z budową pierwszej linii metra stanowi duży progres.
W listopadzie stołeczny ratusz zapowiadał otwarcie drugiej linii metra na 14 grudnia. Jednak już na początku grudnia prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiedziała, że oddanie do użytku drugiej linii metra opóźni się.
Budowa polskich odcinków Via Carpatia została zgłoszona do planu szefa Komisji Europejskiej.
Wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba apelował w ubiegłym tygodniu do polskiego rządu o zgłoszenie budowy kolejnych odcinków drogi Via Carpatia, zwanej w Polsce S19, do pakietu inwestycyjnego szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera jako ostatniej szansy dla tej inwestycji.
Podczas spotkania komisarz transportu Unii Violetta Butz poinformowała Europejską europosła, że polski rząd zgłosił tę drogę do programu, co oznacza, że jej budowa jest możliwa. Jednak to nie zamyka sprawy, mówi europoseł Tomasz Poręba.
Decyzja o włączeniu drogi Via Carpatia do planu Junckera to na pewno krok w dobrą stronę. Rząd Platformy zdaje sobie sprawę, że po zablokowaniu przez jej europosłów w Parlamencie Europejskim petycji w sprawie budowy drogi Via Carpatia tak naprawdę nie mieli wyjścia. Musieli zgłosić tę drogę do budowy w ramach planu Junckera, ale to nie kończy sprawy. Właśnie teraz polski rząd musi bardzo zdecydowanie działać na forum europejskim na rzecz tego, aby wśród wielu projektów, setek projektów, ten projekt budowy drogi Via Carpatia, kluczowy, strategiczny z punktu widzenia polskich interesów narodowych projekt drogowy, był wybrany do realizacji w ramach programu Junckera.
Plan Junckera zakłada 350 miliardów euro na pobudzanie europejskiej gospodarki. W ramach tego planu będą realizowane inwestycje dotyczące m.in. transportu, innowacyjności oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
Prezydent Rosji Władimir Putin zarzucił Zachodowi budowanie nowych murów mających odgrodzić go od Rosji i zastąpić mur berliński. Na dorocznej konferencji prasowej w Moskwie zaprzeczył też, jakoby na Ukrainie walczyli najemnicy z Rosji.
Putin mówił też, że obecna sytuacja na rynku finansowym Rosji została wywołana czynnikami zewnętrznymi. Przede wszystkim spadkiem cen ropy naftowej, a w konsekwencji również gazu ziemnego.
Ta sytuacja może trwać przez 2 lata, ale niekoniecznie. Sytuacja może poprawić się wcześniej, w pierwszym lub w drugim kwartale, w połowie przyszłego roku albo do końca przyszłego roku.
Prezydent Rosji zapewniał, że mimo zakłóceń na rynkach finansowych, rosyjskie dochody będą większe niż wydatki.
Obiecał też, że zostaną dotrzymane wszelkie socjalne zobowiązania. Dziś zachmurzenie duże, okresami deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg.
Temperatura od 3 stopni na północnym wschodzie Polski do 6 w centrum i do 10 na południowym zachodzie.
Wiatr na ogół umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Na zachodzie oraz wybrzeżu wiatr w porywach do 55 km na godzinę, a wysoko w górach do 90 km na godzinę.
Na barometrach w Warszawie 997 hektopaskali ciśnienie będzie spadać.
To były wiadomości w Radiu Maryja.